Wolność słuchania wymaga wspierania. patronite.pl/radiownet.
Sobota, godzina 12 kanał YouTube, a godzina 18 to na Radia Wnet, gdziekolwiek się słyszymy. Dzień dobry Państwu, jak co sobotę będziemy omawiać sprawy europejskie, ale tym razem nie z Dominiką Ciosisz, tylko z Agatonem Kozińskim, dziennikarz, publicysta, pisarz i też...
zastępca Dominiki Ciosisz.
Tak jest. I zastępca Dominiki Ciosisz również. Dzień dobry Panie Redaktorze.
Ja o tyle się czuję zastępcą, bo rzeczywiście z Dominiką się znamy ponad 20 lat. Pracowaliśmy, gdy Polska wchodziła do Unii Europejskiej, w tygodniku Wprost. I rzeczywiście tymi sprawami europejskimi wtedy mocno żyliśmy. No i oboje żyjemy cały czas. Ona bardziej jako w Brukseli, a z doskoku, ale jeżdżę tam regularnie.
Ale byłeś, drogi redaktorze, w Strasburgu przez tydzień na Twoich oczach i wybrała się Komisja Europejska i rozgrywały się inne ważne europejskie rzeczy. Zacznijmy od tej komisji. Głosowanie chyba poszło gładko, ale pewne ciekawe kwiatki są. Na przykład Hiszpanie się wyłamali z Europejskiej Partii Ludowej, europejscy konserwatyści podzieleni, Włosi za, Polacy przeciwko. 5 lat temu było dokładnie odwrotnie. PiS był za, a bracia Włosi byli przeciwko. To głosowanie jednak pokazało trochę nowych podziałów w Unii Europejskiej.
Nie, pokazało, że cała konstrukcja europejska pod płaszczykiem tego, że nic się nie stało, dzieje się bardzo dużo i cała konstrukcja jest zbudowana właściwie od początku. No zacznijmy od tego przypadku włosko-polskiego. Polska ma Włochy w swoim hymnie, co wszyscy wiedzą. Mało kto wie, że Włochy mają Polskę w swoim hymnie. Wprawdzie nie tak wyeksponowane jak u nas, że powtarzanym co po każdej zwrotce refrenie, tylko w trzeciej zwrotce jedna linijka, ale jednak te nawiązania, że nad Wisłą Wisła płynie do Tybru, czy Tybr płynie do Wisły, to metaforycznie tego typu teksty można snuć. No i nie przypadkiem najsilniejsza włoska partia jest z najsilniejszą polską partią w jednej grupie politycznej w Parlamencie Europejskim, EKR, Europejscy Konserwatyści i Reformatorzy. Do tej partii należy PiS. Przypomnę, jest to największa polska partia w Parlamencie Europejskim, ma najwięcej europosłów, podobnie jak w poprzedniej kadencji. No i oczywiście bracia Włosi, na kolejne nawiązanie do hymnu, od tych słów zaczyna się hymn włoski, stąd nazwa tejże partii, partia, której czele stoi Giorgia Meloni, obecna premier włoska, konserwatystka również i te partie działają razem. No i tak mogłoby się wydawać, że skoro dwie partie konserwatywne, dwie partie siostrzano, braciane, splecione wspólnie, wspólnymi wartościami i kolejami losu, walki z establishmentem, no bo Giorgia Meloni została premierem, gdy absolutnie wszystkie partie włoskie się skompromitowały rządząc. Ona jako jedyna pozostała poza układem, Włosi zdecydowali się jej powierzyć ster rządów. No i bardzo skutecznie, Giorgia Meloni jest bardzo skutecznym politykiem, pewnym krokiem zmierza ku reelekcji. Pi razy oko, ona jest dokładnie w tym samym momencie, gdy była Beata Szydło w Polsce po wprowadzeniu 500+, gdy PiS znajdował się w swoim zenicie, tylko potem PiS uznał, że dobre można poprawić na lepsze, w związku z tym zaczęły się zmiany. Beata Szydło została zastąpiona Mateuszem Morawieckim. Mateusz Morawiecki rządził jak rządził, po dwóch kadencjach PiS stracił władzę. Dzisiaj Giorgia Meloni jest właśnie w tym momencie, gdy Beata Szydło była w zenicie swojej popularności, a jej absolutnie nikt nie ma, ona nie ma prezesa nad sobą, nikt nie każe jej ustąpić z funkcji prezesa, ona tą władzę mocno trzyma w ręku i pewnie zmierza w kierunku drugiej kadencji. Wygląda na to, że niezagrożona jej partia wygra po raz kolejny we włoskich wyborach i ona po raz kolejny zostanie premierem. To tyle polityki włoskiej, a jak to się przekłada na politykę krajową, no właśnie dokładnie w ten sam sposób. Gdy się kształtowała Komisja Europejska w 2019 roku, bracia Włosi, Giorgi Meloni, byli w głębokiej opozycji wobec wszystkich, co dało im sukces. No i ponieważ byli w głębokiej opozycji wobec wszystkich, to byli również w głębokiej opozycji wobec mainstreamu europejskiego i nie przyszło im w ogóle do głowy, żeby głosować za jakąkolwiek Komisją Europejską, a już zwłaszcza Komisją Europejską tworzoną przez Ursulę von der Leyen. I odwrotnie, PiS, będący u władzy, mał w komisji swojego komisarza Janusza Wojciechowskiego. Powiedzmy sobie szczerze, że historia pokazała, że tak było. On nie jest to polityk, który zapisał jakąś barwną, jasną kartę w historii, czy to Polski, czy Unii Europejskiej. Raczej dzisiaj wszyscy woleliby chyba zapomnieć o jego 5 latach komisarzowania w imieniu Polski. No ale w 2019 roku plany były ambitne. No i trudno, żeby PiS, którego rząd zgłosił kandydata na komisarza, głosował przeciwko takiej komisji. No i dokładnie w takiej samej sytuacji dzisiaj role się odwróciły. To Włosi mają swojego komisarza Zresztą komisarz włoski, pan Toffi, jeśli nie przekręcam nazwiska, wzbudził najwięcej kontrowersji w czasie przesłuchań. Ostatecznie 5 lat temu komisarzy odrzuconych było chyba nawet 5 przez Parlament Europejski. Parlament Europejski nie ma prawa jako taką. Parlament Europejski głosuje za całą Komisją Europejską, no ale jeżeli oni głoszą, zagłosujemy przeciwko całej Komisji Europejskiej, chyba że Komisja się posunie i zgodzi się wymienić część członków. Taka presja wobec pierwszy raz została zastosowana nomen omen wobec Włocha. Rocco Buttiglioniego w roku 2009, on był takim bardzo mocnym, on nie stał, że żyje, taki bardzo zdeklarowany katolik, konserwatysta, zwolennik, obrońca praw człowieka, rozumianych dosłownie, czyli dziecko poczęte również jest człowiekiem, jego praw należy bronić, co w europejskim mainstreamie ten sposób myślenia jest absolutnie nieakceptowany. Wywarto presję na Komisję Europejską, by dokonała wymiany. Pierwszy raz to się wydarzyło, także Włosi tutaj ukształtowali pewne standardy w Komisji Europejskiej. 5 lat temu Parlament Europejski tej furtki korzystał bardzo swobodnie. W tym roku nie skorzystał z niej ani razu. Skład komisji przeszedł stosunkowo gładko, w tym sensie jak von der Leyen wynegocjowała, ustaliła, tak on poszedł.
Chociaż kontrowersji nie brakowało. I Włoch, i Węgier, i Hiszpanka.
Tak, czyli kontrowersji nie brakowało, ale dlatego właśnie rzucam ten cień, to światło porównuję z 5 latami, bo personalnie 5 lat temu było grubiej, dużo grubiej. No właśnie 5 poleciało, Janusz Wojciechowski miał dogrywkę, odesłali go na egzamin w czerwcu, nie zdał, musiał sesję poprawkową we wrześniu zaliczać, no tam na 3 z 2, ale zaliczył i przeszedł, no ale z innymi było gorzej. No w tym roku to jest zasadnicza różnica. Wszyscy przeszli w pierwszym terminie, a niektórzy nawet w terminie zerowym. I wydawać by się mogło, że wszystko lekko, łatwo i przyjemnie.
No i wydawać by się mogło, że Ursula jest tak silna, że układa komisję i mówi trudno, że Węgier, trudno, że kontrowersyjna pani polityk z Hiszpanii, trudno, że z braci Włoch, ja mówię i tak ma być. No i ukuto termin cesarzowa Europy, no ale jak się pogrzebie głębiej, to chyba tak to nie wygląda do końca. No,
pięknie, pięknie to narysowałeś. Myślę, że Ursula von der Leyen byłaby zachwycona, gdyby takie laurki cesarzowe Europy czytała we francuskim Le Figaro na przykład, albo w niemieckim chociażby Frankfurter Allgemeine Zeitung, ale...
Ma Radio Wnet, niech się cieszy. Trudno, takie laurki, na jakie sobie zasłużyła. Jak się ocenia siłę pani przewodniczącej?
No właśnie to jak Jerzy Kulej mawiał, nie ma bokserów odpornych na ciosy, są tylko źle trafieni. No na razie to, co pokazała Ursula von der Leyen, rzeczywiście pokazała dużą klasę, bo seria uników, zwodów, gubienia rywala, schodzenia z linii strzału, zmiany tempa, chowania się w narożniku i za podwójną gardą, no to było cały pokaz tego typu sztuki bokserskiej w jej wykonaniu, żeby doprowadzić do przejścia tego komisji. Ale właśnie na czym polega zasadnicza zmiana? Zmiana zasadnicza polega na tym, że dzisiaj już nikt nie myśli o tym, w jaki sposób, no bo 5 lat temu Parlament Europejski był ofensywny. My chcemy rządzić, my chcemy pokazać, że sprawujemy ster władzy w Unii Europejskiej. To nie jest tak, że Bruksela, Rada Europejska i Komisja Europejska to zamknięty klub, a my co najwyżej możemy podsłuchiwać przez szklankę, przez drzwi, co oni tam ustalają. My też mamy dużo do powiedzenia w tej kwestii. Ofensywnie rozszerzali swoje kompetencje, wykorzystywali każdą możliwość, żeby pokazać, my też rządzimy, słuchajcie nas. No 5 lat dzisiaj jest sytuacja całkowicie inna. Unia Europejska instytucjonalnie jest w głębokiej defensywie. Paradoksalnie, jeszcze raz wrócę do sytuacji sprzed 5 lat. Ursula von der Leyen 5 lat temu była z bólem uchwalona. Warto o tym przypomnieć. Kandydatem był Niemiec Webel, ustrzelony przez Radę Europejską, no bo Niemiec to nie może być, a IPP się nie zgadza, socjaliści go zablokowali. Wtedy wysunięto inną kandydaturę, Fransa Timmermansa. No Franz Timmermans nie mógł być z oczywistych względów, no to polscy słuchacze dobrze wiedzą, tak, dlaczego nie mógł być i więcej argumentów nie trzeba dodawać, a argumentów jest dużo więcej. No w każdym razie i tutaj był największy wkład też Mateusza Morawieckiego i Mateusz Morawiecki był chyba nawet osobiście dumny i wypinał pięść do orderów. To ja osobiście rzuciłem się na drzwi niczym rejtan, zablokowałem Franza Timmermansa, ale rzeczywiście Franz Timmermans ustrzelony, odpukać, ani w tej, ani w żadnej innej bajce od tamtej pory o nim nie słyszeliśmy i mam nadzieję, że tak pozostanie, bo ten polityk też, no, przy nim Janusz Wojciechowski to jest naprawdę barwna postać Unii Europejskiej i tych procesów
integracji. No tak, ale wiceszefem został, swoje zrobił, Zielony Ład, a teraz no faktycznie odszedł
w do tego
kadencji.
Tak, szybko odpadł, teraz przeszedł do polityki włoskiej, chciał wrócić do polityki europejskiej jako premier Włoch. na całe szczęście, jako, przepraszam, premier Holandii, na
Właśnie
całe
tak.
szczęście w Holandii już mu nie idzie tak, jak spodziewał się, że będzie szło. I to jest właśnie sygnał tej zmiany, ponieważ o ile wyłonienie przewodniczącego, ustalenie, kto będzie nowym przewodniczącym Komisji Europejskiej, było szalenie skomplikowane, ale potem jeszcze zaczęły się te walki, bo to były walki instytucjonalne, każda instytucja chciała mieć więcej władzy, one były w sumie w natarciu, w uderzeniu i się testowały. Teraz one są w głębokiej defensywie, bo bardzo mocno zmienia się polityka europejska. I tu właśnie wracam, z jednej strony przewodnicząca Komisji Europejskiej została ustalona stosunkowo szybko, ale to była bardzo silna presja europejskiego mainstreamu, bo oni zwyczajnie bali się, że przed węgierską prezydencją nie uda się tego zrobić. Miał być sygnał, my jesteśmy europejskie, trzymamy się demokratycznych wartości. Wiadomo, ten dyktator Orban za chwilę weźmie władzę w Unii Europejskiej, musimy udawać, że tak jest, ale go marginalizujemy jak się da. W związku z tym wybór poszedł stosunkowo szybko, ale dalej zaczęło być pod górkę. Przede wszystkim zaczął komplikować Klaus Scholz, który między czerwcem a listopadem bardzo mocno osłabł politycznie, zaczęły się pojawiać kolejne problemy, coraz bliżej wyborów, i on wziął Komisję Europejską jako swojego zakładnika, zaczął blokować głosowania nad całym składem. Skład był ustalony już kilka miesięcy temu. Najpierw opóźniono termin przesłuchań w Parlamencie Europejskim. Ten proces dosyć długo trwa, ale można było go zacząć we wrześniu. Zaczął się w drugiej połowie października, trwał dosyć długo i jeszcze opóźniano głosowanie nad składem Komisji Europejskiej. Można było to zrobić spokojnie miesiąc temu, zrobiono to dopiero w tym tygodniu. No i spójrzmy na rezultaty tego głosowania, bo to jest najbardziej szokujące i zaskakujące. Parlament Europejski jest wybierany w wyborach powszechnych od 1979 roku. Za wyjątkiem jednej kadencji w połowie lat 90., czyli to już jest 10 kadencji, teraz jest 11 kadencja, odejmij jedną przez 10 kadencji, rządzi tam duumvirat, socjaliści i EPL, czyli centroprawicowa frakcja. To zachowując proporcje, jakby w Polsce od 1979 roku rządziła koalicja Platformy Obywatelskiej z SLD. I czasami się zmieniały, raz premierem jest ktoś z SLD, raz premierem jest ktoś z Platformy Obywatelskiej. I tak Parlament Europejski jest układany od 1979 roku. No to nikt z nas nie pamięta, czy kiedykolwiek Parlament Europejski mógł wyglądać inaczej. 5 lat temu to się uległo zmianie, bo głosy, które otrzymały w wyborach powszechnych EPL, czyli ta chadecka centroprawicowa i socjaliści centrolewicowy, nie starczyły do tego, żeby mieć bezwzględną większość. Dołączyli partię Renew, liberalna partia, frakcja Emmanuela Macrona, ale ona ta większości te dwie partie główne nie miały tylko i wyłącznie dlatego, że Macron nie był ani z jednej, ani z drugiej strony, bo to jest pierwszy francuski polityk, który jest prezydentem i który się nie mieści w tym takim klasycznym podziale politycznym europejskim. No, trzeba było to rozszerzyć, ale to rozszerzenie czysto techniczne, tak naprawdę nic się nie zmieniło, tylko terminologia. Dziennikarze musieli trochę dłużej jedną linijkę więcej dokładać do różnego rodzaju opisów. Generalnie to wyglądało tak samo. Natomiast teraz ta układanka już się całkowicie rozsypuje. Teoretycznie te trzy partie, te trzy frakcje dalej mają większość, tylko te trzy frakcje nie mają już wspólnej agendy. To, co zaczęliśmy mówić o Zielonym Ładzie, to jest przykład pierwszy z brzegu. Niemcy zwyczajnie zorientowali się, że nie stać ich na to, żeby wprowadzać Zielony Ład. No
I co
fajnie,
ciekawe,
szczęśliwy
jak się
pan
patrzy
słucha.
na głosowanie, frakcja Zielonych, no niemalże pół na pół.
No,
Dwie dość równe części, część
ale
za, część przeciwko, część za, trochę się wstrzymało.
nie, no to jest w ogóle to głosowanie, to jest majstersztyk i to chwalą wszyscy pana Webera, przewodniczącego frakcji chadeckiej, tej z EPL Niemca, nomen omen, z CDU, kolegi partyjnego Ursuli von der Leyen, że on majstersztyku dokonał, 720 europosłów, on sobie narysował pewnie każde nazwisko i stawiał za czy przeciw, bo to było tak układane już. Nikt nie mówił o frakcjach takich parlamentarnych, nikt nawet nie mówił o delegacjach krajowych. To było po nazwisku, za czy przeciw, za czy przeciw, za czy przeciw. Wyliczył, że mamy jakąś tam przewagę. Głosujemy, bo teraz się uda. Popękały wszystkie frakcje, łącznie z główną frakcją centrochrześcijańską, frakcją pana Webera. Nawet u niego kilku europosłów zagłosowało przeciwko teoretycznie własnej komisji,
No
bo
to chyba prawie wszyscy Hiszpanie, delegacja hiszpańska, ale tam
no
jest
między
polityka
innymi, tak.
wewnętrzna, tak? No bo kandydatka
Tak,
na
także to jest.
komisarz jest socjalistką, więc oni zagłosowali przeciwko, chyba dla logiki wewnętrznej.
To najlepiej pokazuje, jak skomplikowana była to łamigłówka. Udało się pozyskać właśnie część EKR-u, bo to nie tylko bracia Włosi, ale między innymi na przykład Belgowie. Udało się pozyskać nawet poparcie z tych bardziej skrajnie prawicowych partii, tam pojedyncze głosy, ale zawsze. No, udziergał, udziergał, wydziergał, wygrał, ile on się wynegocjował, tyle jego. No, sprawności taktycznej, sprawności w liczeniu głosów i przekonywaniu na swoją stronę pokazał. No,
ale większość jest znacznie solidniejsza niż lat temu 5.
To jest porównywalna. To większość bardzo słabą miała Ursula von der Leyen w głosowaniu i 5 lat temu, jeśli dobrze pamiętam, to było 9 głosów, w tym roku to chyba było też w tych okolicach kilka głosów. Dla całej Komisji Europejskiej ta większość jest większa, także to przeszło. To nie ma znaczenia, przejdzie jednym głosem, czy przejdzie 150 głosami przewagi, wpadło, jest, siedzi, nie ma znaczenia, czy bramkę piłkarz strzelił brzuchem, przewracając się w polu karnym z 2 metrów, czy pięknie załadował w okienko, za każdym razem jest 1-0 i to się liczy. Także to się udało przepchnąć, natomiast oprócz tego, że się udało to przepchnąć, to trzeba będzie przepychać jeszcze kolejne rozwiązania. Ten proces integracji europejskiej w jakiś sposób domykać. No zwróćmy uwagę, tu przechodzę do polskiej prezydencji, bo to za polskiej prezydencji się zacznie.
Tak, jutro, 1 grudnia formalnie nowa komisja startuje, a my od 1 stycznia obejmujemy prezydencję po raz drugi w historii naszego członkostwa w Unii Europejskiej.
I po raz drugi premierem jest Donald Tusk, to też rzadkość. To Viktor Orban taki numer mógł zrobić, Angela Merkel mogła takie coś zrobić, no ale to rzeczywiście trzeba być politycznym dinozaurem, żeby tego typu wynik strzelić. Rzadkość w Europie. Natomiast to, co jest jednym z zadań, to będzie przygotowanie negocjacji wspólnych ram finansowych budżetu europejskiego po 2027 roku. Prawdopodobnie będzie to 7-letnia perspektywa 2028-2034, ale nawet to nie jest pewne, bo są silne głosy, żeby to wprowadzić coś, skrócić to do 5 lat. Niektórzy nawet mówią, że dość wieloletnich ram, zróbmy budżety roczne, bo potrzebujemy elastyczności. Potrzebujemy zmian. W traktatach są wpisane, że to musi być projektowanie wieloletnie, także traktatów się tak łatwo nie zmienia, chociaż patrzą, co się działo w kwestii praworządności, jak to zostało płynnie lepione.
Pytanie, no to na ile jeszcze litera traktatów jest całkiem poważnie traktowana, na ile ducha się...
Kluczy był właśnie takiej składanki, że z literą traktatów to się będzie zgadzało. Teoretycznie budżet będzie 7-letni, ale co roku będzie podlegał rewizji, czyli de facto będzie chodził jak budżet roczny, a formalnie będzie się nazywał budżetem 7-letnim. Nie takie Unia Europejska numery umiała robić. Mistrzowie, te technokraci europejscy, eurokraci są mistrzami kreatywności urzędniczej. To akurat pod tym względem są niedościgłym wzorem.
To jeszcze ani do polskiej prezydencji, gdybyśmy przeszli, bo to jest też bardzo ciekawe, to jeszcze ostatni wątek do komisji też, ale już polski, nasz komisarz Donald Tusk się cieszy, że bardzo ważna teka, rzeczywiście teka porównywalna, może nawet ważniejsza od rolnictwa, bo budżet i kontrola finansów, ale złośliwi komentatorzy mówią, że teka duża, ale obudowana wianuszkiem urzędników, że nasz komisarz będzie miał no nie tak duże pole manewru, że tam jest jakiś komitet powołany specjalny, że tu się zagrało, żeby de facto no, decyzję budżetową podejmowała jednak Ursula von der Leyen.
Znaczy jedna kwestia, to nie jest ważniejsza teka niż teka rolnictwa. Teka budżetowa może być hiperważna, może być wydmuszką, to zależy od osobowości, natomiast tam nie ma tak naprawdę konkretnych. To jest człowiek rozjemca, moderator, spinacz, power broker, o kimś takim jest komisarz do spraw budżetu, no bo on nie ma swoich pieniędzy. On nie ma w ogóle żadnych pieniędzy, bo
a
te pieniądze...
Komisarz rolnictwa miał dużo pieniędzy,
miał konkret w ręku, także tym konkretem można było grać na różne sposoby, no tutaj niestety historyczna szansa, Janusz Wojciechowski nie dowiózł, on się zakiwał, wchodził w jakieś dziwne sojusze, nie za bardzo miał pomysł, jak to wykorzystywać, no szansa niestety zmarnowana, tym bardziej, że widzimy, co się dzieje z rolnictwem. To rolnictwo jest... staje się, jeszcze już takie terminologię brukselską sięgamy, power brokerem europejskiej polityki. No, rolnicy protestami swoimi przewrócili rząd holenderski. No przecież Frans Timmermans nie jest premierem Holandii, skoro mogę do niego znowu wrócić. Właśnie dlatego, że przeciwko Zielonemu Ładowi zaczęli protestować holenderscy rolnicy. Oni zmienili całkowicie dynamikę holenderskiej sceny politycznej, właśnie między innymi przetrącając w ogóle ten rządzący tym krajem przez kilkadziesiąt lat, właściwie przez całą Holandię powojenną, establishment też taki podzielony między dwie główne myśli. To co się działo w Parlamencie Europejskim, było reprezentatywne właściwie dla wszystkich. Tam konstelacje partyjne były różne, ale mniej więcej konstrukcja była taka jak w Parlamencie Europejskim. Idą partia centrolewicowa, partia centroprawicowa, czy frakcje partii centrolewicowych, centroprawicowych i nikt więcej dla nikogo więcej tam nie było przestrzeni do jakiejś większej polityki. Rolnicy holenderscy to przewrócili, Frans Timmermans wrócił do holenderskiej polityki jak po swoje, a pozostał kompletnie z niczym i mam nadzieję, że tak pozostanie. Także potencjał w rolnictwie był ogromny i niestety ten potencjał został niewykorzystany przez Janusza Wojciechowskiego, nad czym bardzo żałuję. No ale to już było. Wracamy do Piotra Serafina. Piotr Serafin, jego najważniejsze zadanie to będzie spiąć wszystkie negocjacje budżetowe, odpalić te negocjacje, doprowadzić do ich finału, tak żeby od 2028 roku Unia Europejska miała stabilne finansowanie. No i może wszystko i nie może nic, w tym sensie, że on tych fizycznie o tych pieniędzy to nie jest minister finansów jak w Polsce, że minister finansów jest, każdy do niego przychodzi po prośbie, panie ministrze, no daj mi tutaj, mam tutaj, obiecałem w swoim okręgu na Dom Kultury, to muszę na ten Dom Kultury i takie te. No to w ten sposób to nie działa, to nie jest ta logika polska, to jest właśnie logika układania, w jaki sposób ten budżet ma wyglądać, jak się państwa członkowskie, w jakich proporcjach na niego będą składać, czy będą, czy nie będą inne, czy Unia ma być duża, ambitna, czy mała, skromna. I on to musi te wszystkie skrajne interesy pogodzić, poznajdować pieniądze na wszystkie ambitne polityki, których Unia Europejska jak zwykle ma za dużo. I wreszcie, co to jest najtrudniejsze, i to jest nowum, czego nigdy nie było wcześniej, Unia Europejska, która zawsze miała zbilansowany budżet. Wpływy i wypływy z budżetu były mniej więcej winien i matek. Klasyczne zestawienie, to się zawsze bilansowało. Coraz bardziej widać, że wpływy są niższe, a wydatki są większe w Unii Europejskiej. Rozbieżności już sięgają nawet 1/3. I to jest też problem, którym trzeba w jakiś sposób zarządzać, no bo właśnie o tym się mówi elastyczności, że jak ktoś ma wpisane pieniądze, to wcale nie ma gwarancji, że je dostanie, bo jeżeli ich nie wykorzysta w jasno określony sposób, wobec jasno określonych zasad, to pieniądze mu przepadną i przejdą na inny cel. I to takie właśnie ta elastyczność, właśnie to, co powiedziałem o tych, że de facto myśli się o budżetach rocznych, właśnie po to, żeby te pieniądze jak najszybciej krążyły i można było je wydawać w cudzysłowie dwa razy. No taki oni do tego dążą, nie wiem na ile to jest realne, no ale taki jest, ale jakiś taki pomysł gdzieś tam się kryje za tym wszystkim. No i do tego dochodzi jeszcze jedna rzecz, która jest całkowitym nowum, to już nie będzie szło wprost przez Piotra Serafina, no ale na końcu pieniądze to też są jego. Bardzo poważnie myśli się o czymś takim, żeby uruchomić kolejny mechanizm w stylu polskiego KPO, Funduszu Odbudowy. Czyli innymi słowy, wszystkie 27 krajów bierze wspólny kredyt. Kredyt jest dzielony między kraje według ustalonych zasad, a potem wspólnie spłacany. No to ile mamy problemów z KPO, no to wszyscy dobrze wiemy, a te
A
pieniądze
czyli
idą.
jakby wprowadzić taki stały mechanizm, że de facto co kadencję jest nowy kredyt, który spaja państwa i kolejny kredyt. Jeżeli powiedziałeś, redaktorze, że budżet 1/3 brakuje, to spory deficyt, potem trzeba będzie to rolować, to wszystko, no mówi się o tym momencie,
Pociągam koszty, tak.
jak w Stanach Zjednoczonych, że nic tak dobrze nie cementuje wspólnego państwa jak wspólny dług. Podobno w małżeństwie też to działa.
Czasami nawet działa zamiast małżeństwa, bo
Tak.
można wziąć wspólny kredyt nie biorąc ślubu i sporo ludzi tak żyje. Ale ten, no to oczywiście tak i to jest wielka filozoficzna dyskusja, bo to jest nawet polityczne, czym jest Unia Europejska, na ile ta Unia Europejska jest scentralizowana, na ile ta Unia Europejska jest zjednoczona. No to filozofowie polityczni tego typu dyskusje cały czas prowadzą, natomiast językiem konkretów i politycznych faktów, no to faktem jest, że wspólny kredyt został wzięty i wspólny kredyt trzeba spłacać. Pytanie, czy ktoś, to miało być raz i się nie powtórzy nigdy więcej. Niemcy są temu bardzo przeciwni. Angela Merkel pękła w ostatniej chwili po COVID-zie na swojej ostatniej prostej już jako kanclerzowania zgodziła się na ten wspólny projekt Fundusz Odbudowy, no ale to miało być raz. Mamy wyroki niemieckiego sądu konstytucyjnego z Karlsruhe, które mówią, że tego typu wspólne zadłużanie jest niemożliwe z perspektywy niemieckiej konstytucji. To też utrudnia, nie uniemożliwia, ale trzeba to bypassować, brać to pod uwagę. No i wreszcie do władzy w Niemczech w lutym dojdzie CDU, następca Angeli Merkel, Friedrich Merz, który też nie jest entuzjastą tego typu rozwiązania. Przede wszystkim nie są ich entuzjastą FDP, liberalna partia, która jest przymierzana do koalicji z CDU. Oczywiście z FDP jest ten problem, że nie wiadomo, czy w ogóle
Tak,
wejdą do Bundestagu.
o ile przeskoczą
Właśnie.
pięcioprocentowy próg. No dobrze, teraz jeszcze na trochę w drugiej, krótszej części naszej rozmowy polskie sprawy. Już nasz gość, Agaton Koziński, o tym wspominał. Prezydencja, 1 stycznia, pół roku Polska przewodzi Unii Europejskiej. Zgrzyt albo nie zgrzyt. Czasami tak jest, że jak jest prezydencja, to robi własny szczyt unijny. To jest często ważne wydarzenie. Czasami mniej tam jest uzysku, a więcej tam jest celebry, ale zawsze informacja z czwartku, nie z piątku, że Polska w czasie polskiej prezydencji szczytu nie będzie. Politycy opozycji PiSu mówią, no pokazuje to słabość, jak to jest, o co chodzi z tym szczytem i na ile to jest istotny atrybut prezydencji.
Znaczy, no, zawsze no, lepiej mieć gości u siebie, niż nie mieć tych gości u siebie, no bo na poziomie...
Węgrzy mieli dopiero co.
No właśnie o to chodzi i to była też deklaracja polityczna, że jednak ci Węgrzy są ważniejsi niż komukolwiek się zdarzało. Tak łatwo jest wieszać wszystkie okoliczne psy na Viktorze Orbanie, mówić go, że jest dyktatorem niszczącym europejską demokracją i pacynką Putina w samym centrum europejskiego establishmentu, ale na koniec jednak wychodzi na to, że taki rozjemca i negocjator też jest potrzebny i łatwo tego Orbana jednak się nie da zlekceważyć. No to jest taka uwaga. Tutaj o tyle mnie zdziwiło na początku ten szczyt, odwołanie tego szczytu, no bo tak poza wszystkim innym, jeżeli odbywa się szczyt, Donald Tusk się z wszystkimi będzie fotografował, no bo na tym polega też między innymi tego typu szczyty. Nikt by się nie zdziwił, jakby tam koło Donalda Tuska skromnie pół kroku za nim stanął Rafał Trzaskowski i też jakoś kadry by go objął.
A taki szczyt można zrobić pod koniec kwietnia, idealnie, na ostatniej prostej kampanii, nic lepszego niż tylko mieć ten szczyt. No to o co chodzi? Słabość jednak Donalda Tuska. No to przepraszam, to będzie proste i tanie na poziomie telewizji informacyjnych. Mnie w Unii nikt nie ogra, tak? I teraz wszyscy będą się z PiSu śmieli, no jak cię nie ograł, jakżeś szczytu sobie nie załatwił. Nie załatwił sobie, czy nie chciał tego szczytu Donald Tusk?
No właśnie, być może, no oczywiście możemy się łudzić, że chodzi o to, że nie będę wykorzystywał instytucji państwa do kampanii wyborczej. No i to byłoby najpiękniejsze wytłumaczenie, bo takie szlachetne i ten, ale domyślamy się, że to tak nie musi działać. Bardziej podejrzewam, że Unia Europejska może chciała zejść z linii strzału, żeby tak jednoznacznie nie wspierać. No i wreszcie podejrzewam, że ten cień Donalda Trumpa wisi nad Unią Europejską, skoro się też pojawiały informacje o szczycie Unia Europejska Stany Zjednoczone.
Gdyby on A to był pas prezydencki, Andrzej Duda chyba to mówi, na pewno mówił to oficjalnie na konferencjach, wystąpieniach, że to byłoby idealne, że polska prezydencja powinna więcej, to było z mównicy sejmowej, czy z niego orędzia, że Polska powinna w ramach prezydencji zrobić szczyt właśnie korzystając ze swoich bliskich relacji ze Stanami, czy to demokraci, czy to republikanie, Polska ma te bliskie związki ze Stanami, właśnie to wykorzystać, żeby budować pomost między ponad Atlantykiem, między Stanami a Europą, tego pomostu nie
no,
będzie.
Wpisane są, zawsze prezydencja ma 5 priorytetów. Jednym z tych priorytetów jest wpisane budowa, wzmacnianie relacji transatlantyckich, także podejrzewam, że wzmacniamy owszem tak, ale nie za bardzo i tutaj podejrzewam, że to jednak właśnie o to chodzi. Czytałem czwartkowe Financial Times i tam była jest cytowana wypowiedź Donalda Tuska, który jednoznacznie mówi, to jest, przyznam się szczerze, mnie to mocno zaskoczyło, w tekście to jest ukryte gdzieś mniej więcej 2/3, jakby to nie było takie najbardziej istotne, a moim zdaniem to jest szalenie ważna wypowiedź Donalda Tuska, która dużo mówi o nim samym, o jego pomyśle, ale obawiam się również o pomyśle całej Europy, że Unia Europejska musi przestać oglądać się na Stany Zjednoczone i wzmacniać własną odporność i wzmacniać się jakby w kontrze czy bez Stanów Zjednoczonych. No, oczywiście znowu to brzmi szlachetnie i pięknie, tak być powinno, tylko że te słowa zaklęcia słyszymy od lat 10, mimo że one regularnie powracają, przecież całe litanie tego typu mieliśmy 8 lat temu przy Donaldzie Trumpie, gdy wygrał po raz pierwszy i kompletnie nic takiego się nie wydarzyło. No to dlaczego mamy się spodziewać, że skoro przez ostatnie 10 lat nic w tym kierunku się nie wydarzyło, to teraz będzie inaczej. Obawiam się, że będzie inaczej, że z jednej strony Unia Europejska nic nie zrobi, żeby się realnie wzmocnić, z drugiej strony realnie zrobi to, że zniechęci Stany Zjednoczone. No, ja rozumiem ambicje, że to pięknie by wyglądało, gdyby się udało krajom europejskim na tyle zintegrować, żeby radzić sobie samodzielnie bez Stanów Zjednoczonych, no ale jest to w ramach festiwalu pobożnych życzeń tylko i wyłącznie, bo realnych konkretów to nie ma. Nawet gdyby zaczęli od 1 grudnia, jak startuje Komisja Europejska, ciężkie prace na to, żeby to wszystko, żeby być w stanie zastąpić Stany Zjednoczone, no to jest praca na dziesięciolecia, przecież chociażby niemiecka armia jest w stanie totalnego rozkładu. Także tutaj jest podobnie, no wchodził niedawno filmik z defilady szwedzkiej armii po ulicach Sztokholmu, oni się opotykali o własne nogi, no jak oni nie są w stanie defilady zorganizować, to aż tak pomyśleć, jakby wyglądała w ich wykonaniu wojna zimowa. Oni by nie umieli pewnie śmieci wynieść z własnej kuchni do wiaty w czasie takiej wojny, co dopiero mówiąc o jakichś poważniejszych konfliktach. No to jest, te zacofanie, opóźnienia są ogromne. Także próby działania bez Stanów Zjednoczonych w kategoriach bezpieczeństwa to jest tylko i wyłącznie bujanie w obłokach i łudzenie naiwnych wyborców, że takie coś jest możliwe. Tu i teraz, w najbliższych latach jest to niemożliwe i trzeba to nazwać sobie jasno, a to jest tylko jeden wymiar, bo jeszcze pamiętajmy, że mamy wymiar gospodarczy, wymiar technologiczny. Unia Europejska sobie nie radzi bez eksportu nośników energetycznych, nie ma ich z Rosji. Unia Europejska cały czas bierze 16% rosyjskiego gazu w postaci LNG. To jeszcze pokazuje, prawie 1/5 gazu zużywanego w Europie jest pochodzenia rosyjskiego, mimo że teoretycznie od 2 lat obowiązuje embargo. Wspominam tą kwestię floty cieni, która gdzieś tam krąży pod...
Oraz, ale jeszcze Austria, jeszcze Węgry, jeszcze Słowacja, zdaje się, nawet rurociągami gaz ciągną. Zanim będziemy puentować tę naszą rozmowę, tę relację Polski z Komisją Europejską, kwestia, albo jeszcze szczyt, proste pytanie, Donald Tusk przestraszył się Donalda Trumpa, że taki szczyt Unia Europejska, Stany w Polsce, na prezydencji, no... Trzeba byłoby zaprosić prezydenta, wypadałoby zaprosić prezydenta Stanów Zjednoczonych, może nawet ewentualnie przyjechałby wiceprezydent, nie wiadomo co gorsze. To była prosta kalkulacja też polityczna, lepiej takiego szczytu nie robić, bo to może nam wybuchnąć w rękach, że okej, tutaj poklepią po plecach naszego Rafała i kanclerz Niemiec i prezydent Francji, no ale konkurenta Karola Nawrockiego po klepach po plecach będzie klepał Donald Trump albo J.D. Vance i uzysk polityczny będzie ujemny dla rządu.
No byłby ujemny na pewno. To jeszcze ten szczyt, akurat jeszcze pula szczytów nie jest zamknięta. W przyszłym roku przypada szczyt formuły Trójmorza. Organizuje go również Warszawa i to jest, przypomnę, że Donald Trump jak był w Polsce w 2017 roku, 16, 17, 17 chyba, no to właśnie był na szczycie Trójmorza, znowu polski dyżur, znowu polski szczyt, także być może okienko możliwości jest, to tak jedno. Natomiast to, co mnie najbardziej martwi, to jest największa słabość Unii Europejskiej, że Unia Europejska jakby nie słyszała głosu Europejczyków, jak zmienia się Europa. Unia Europejska jest mistrzem zarządzania tego typu kryzysami. To, co zrobił pan Manfred Weber, spinając głosowanie większość dla komisji Ursuli von der Leyen, o tym opowiadałem na samym początku, że stworzył koalicję właściwie z wszystkich frakcji, w poprzek idąc wszystkim możliwym podziałom, ale uzbierał. Mistrz taktycznych rozwiązań, no tylko, że ile można szyć, no to jest tam, to jest, zaczyna to powoli przypominać starą bajkę Hansa Christiana Andersena o nowych szatach cesarza. Fastrygują, aż w końcu pojawi się jakieś dziecko i krzyknie, że król jest nagi. Król jeszcze nie jest nagi, to pamiętajmy, ale te jedwabie i kaszmiry, z których kryją ten strój, jest coraz bardziej zniszczony, coraz bardziej wyprany, coraz bardziej pocerowany, coraz bardziej skurczony w kolejnych praniach, zakrywa coraz mniejsze ilości ciała. Oni jeszcze udają, nie, to jest nowiutki kaszmir, świeżutko ściągnęliśmy go z Nepalu, nówka sztuka, najnowsza kolekcja i absolutnie jak się uważacie, że jest inaczej, to się nie znacie na krawiectwie najwyższej klasy. Nie zmienia to faktu, że ile można budować rzeczywistość. I tutaj są w takiej sytuacji dwa rozwiązania. Albo iść zaparte i powtarzać, nie, nasz stary kaszmir jest nowym kaszmirem, a jak twierdzicie, że źle leży, to się nie znacie. Albo próbować jakoś rozszerzać, poszukać innych rynków zbytu, znaleźć innych dostawców, dokooptować innych do grupy władzy. No widać absolutnie, że obecny establishment, który kurczy się coraz bardziej, który ma coraz większe problemy ze spinaniem podstawowej większości, jest absolutnie impregnowany na jakiekolwiek hasła zmiany, na jakiekolwiek próby rozszerzenia, dostrzeżenia, że świat się zmienia, że wyborcy kierują się innymi wartościami. No, w Holandii znowu taktycznie udało się upchnąć jakiś tam rząd, który jeszcze jest, resztki establishmentu zachowuje. No jeszcze raz się udało. No, za chwilę będzie to szydełkowanie, jak ułożyć koalicję w Niemczech, no bo pewnie CDU wygra, ale ten wynik nie będzie imponujący, a będzie bardzo dobry wynik AfD, no ale przecież z AfD nikt nie będzie rozmawiał, przecież to jest ta wyklęta partia antyestablishmentowa. Udajemy, że jej nie mamy, kordon sanitarny. Ta metoda działania według kordonu sanitarnego jest cały czas powszechna. Wypadły nam Stany Zjednoczone, nie próbujemy rozmawiać z Donaldem Trumpem, Donald Trump jest zły, znowu przesuwamy granice i cały czas trzymamy i bronimy tych swoich twierdz właśnie rozumianych w kategoriach Europy z 2006 roku. Kanon Europy wyznaczyła Angela Merkel, obejmując władzę w 2005 roku. Ona była wtedy, zbudowała definicję tego, co jest establishmentem, co jest europejskimi wartościami, użyjmy języka europejskiego, bo taki jest bardzo ceniony, i wszystkich tych europejskich wartości bronią. Wszystko jest to, ćwiczyliśmy to przypadki w Polsce, jak to praworządność i tak dalej, jak to wygląda w kwestiach tych europejskich wartości, jak one są elastyczne i pojemne, bo jak gdy trzeba bronić naszych, to nagle rozszerzamy formuły i umiemy tym świetnie wykorzystywać. Ważne, żeby to się wszystko mieściło w jednym klubie. Klub jest coraz mniejszy, natomiast nikt nie ma absolutnie żadnego pomysłu, w jaki sposób, nawet nie ma specjalnie rozmów, żeby kogoś do tego klubu zaprosić. Lepszy, mniejszy klub, ale własnego znudzonego towarzystwo, niż kogoś wpuścić, bo to jeszcze będą, wyjdzie, że wpuszczamy jakichś barbarzyńców, oni jakiegoś bałaganu narobią, lepiej nie ryzykować. A że wyborcy widzą to zupełnie inaczej, to kompletnie nikogo nie interesuje. Także to jest największa słabość Unii Europejskiej na najbliższe 5 lat. To jest największe wyzwanie przed Ursulą von der Leyen, które teraz stoi. W jaki sposób tym wszystkim zanieść, bo można dowodzić mistrzostwa taktycznego w układaniu większości przy głosowaniach, ale na końcu rzeczywistość jest niezmienna. Joe Biden i Kamala Harris próbowali dowodzić wyższości taktycznej swojej i poukładać tak, żeby większość była po ich stronie, no a Donald Trump w końcu zwyczajnie on głośno krzyknął, król jest nagi, Amerykanie mu uwierzyli. No czekamy tutaj, aż ktoś wreszcie w Europie krzyknie, że król jest nagi i też ten stolik odwróci. Zobaczymy, jak długo będziemy na to czekać.
No to już na koniec kwestia, to również w Polsce wzięła kontrowersję. Unia Europejska miała pomagać i pomaga finansowo w odbudowie po powodzi, która nawiedziła Europę Środkową. O pieniądze wystąpiły Czechy, przede wszystkim Niemcy, i otrzymały dużo środków, najwięcej. Polska w środę nie zdążyła z papierami. Zdaje się, że w piątek pan minister Kierwiński udało mu się uzupełnić papiery i one wpłynęły. No, a do tego jeszcze była obietnica 5 miliardów euro przesuniętych. Nie wiem, czy te pieniądze gdzieś są, bo zdaje się, że jest kłopot i sygnały, które wysyła Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej, no, pokazuje, że to nie jest takie proste i że te pieniądze jeszcze nie pracują na rzecz powodzi. Jak to wygląda? Jak tutaj wygląda sprawczość rządu?
Znaczy tutaj ta argumentacja ministra Kierwińskiego była taka, że Włochy i Niemcy złożyły wnioski na powodzie letnie, wcześniejsze, o miesiąc wcześniejsze niż w Polsce, dlatego zostało to wcześniej rozebrane. On takim właśnie takim niezwykłym, ta lekkość tego tonu, tego europejskiego establishmentu i takim lekceważeniem, zawsze to mówią, takim poczuciem wyższości, oni mają jakieś takie wyrodzone poczucie wyższości, oni się uważają takiego z automatu lepszych i on właśnie takim tonem, no cały pentaki w ogóle się czepiacie, przecież ja tutaj panuję na sytuację, jestem ministrem, no ale jak już tak się opędził jak od muchy od tych głosów krytycznych, to błyskawicznie ten wniosek złożył, mówią, że ma dużo czasu, w związku z tym dzień później już go złożył, także na końcu dobrze się skończyło, bo widać, że presja ma sens, aczkolwiek nie ukrywam, trochę współczuję powodzianom, skoro zajmuje się nimi minister, który nie za bardzo ogarnia elementarne kwestie. No, dobrze wiemy, że wypłaty odszkodowań szły leniwie i widać wyraźnie, że to nie był przypadek, bo dopiero jak się zrobiła burza medialna, że odszkodowania dla powodzian nie spływają w takim tempie, jak powinny spływać, no to tam się procesy trochę przyspieszyły, wojewoda dolnośląski został zdymisjonowany, no bo ktoś musiał być winny, no i te procedury się przyspieszają. Dokładnie to samo stało się, tylko bez dymisji, w przypadku tej odszkodowań z Funduszu Solidarności dla Unii Europejskiej. Tutaj najpierw powiedział, że absolutnie nic się nie stało, normalne procedury, po czym dzień później ten wniosek już złożył. Także dobrze, że opozycja wykonuje swoją pracę i śledzi tego typu rzeczy, ich nie odpuszcza i pilnuje interesu, no ale też mimo wszystko liczyłem, że skoro minister, bądź co bądź, który też był w Brukseli prawie tam 3 miesiące, ale jednak w Parlamencie Europejskim też był, to trochę tutaj zrozumiał, choć trochę jak te mechanizmy działają, że minister będzie sam w sobie jakąś sprężyną nakręcającą jakieś rzeczy. Tymczasem on nakręca jedynie sesje zdjęciowe przy okazji różnego rodzaju wizyt na terenach popowodziowych i to chyba jego największy urobek.
I często bywam w mediach. No dobrze, od dużej sprawy jak w wojnie komisji po termin złożenia wniosków opowieść europejska w Radio Wnet dobiegła końca. Agaton Koziński był naszym gościem. Redaktorze, dziękuję bardzo. Zaczynamy się pewnie. Tak, następny raz zaczynamy się pewnie szybciej i to nie w zastępstwie, tylko następnym pozwolę sobie o polskiej polityce, bo też jest o czym mówić. U nas polityka przyspiesza. A tymczasem do zobaczenia.
Polska polityka się świetnie wpisuje w europejską. Wbrew pozorom te mechanizmy są bardzo podobne, z oczywiście uwarunkowaniami, ale to jest fascynujące widzieć politykę polską w perspektywie polityki europejskiej, bo dużo mechanizmów się bardzo pokrywa. To jest rzeczywiście Unia Europejska pod tym względem się w jakiś tam sposób standaryzuje. Bardzo, bardzo, bardzo ciekawa opowieść.
No ja byłbym nieuczciwy, gdybym na koniec nie powiedział, że ta audycja jest możliwa dzięki patronom. Na początek o tym nie mówiłem, to może moje faux pas, ale niski ukłon dla patronów Radia Wnet, bo Radio Wnet reklam nie ma komercyjnych. Utrzymujemy się dzięki naszym patronom, za co bardzo serdecznie dziękujemy i bardzo serdecznie panu redaktorowi dziękuję, Agaton Koziński. Do zobaczenia, do
Do
usłyszenia.
widzenia.